Ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dorota Koseła, a tematem odcinka jest, co powinna zawierać umowa inwestycyjna. Cześć Dorota.
Cześć Paweł. Dzień dobry wszystkim.
Przedstaw się, powiedz, w jakiej firmie pracujesz, czym się zajmujesz na co dzień.
Jestem radcą prawnym w kancelarii K&L Gates i zajmuję się tam prawem nowych technologii, czyli w szczególności umowami IT, prywatnością i danymi osobowymi, ale też prawem telekomunikacyjnym, handlem elektronicznym, ale też sporą część mojej praktyki zajmuje mentorowanie i doradztwo na rzecz startupów, czyli właśnie świeżo powstałych spółek technologicznych, które pracują nad produktem albo już mają gotowy i szukają dla niego również inwestycji.
My się poznaliśmy właśnie podczas mentorowania na Challenge Up. Ty zostałaś zaproszona przez Deutsche Telekom, a ja przez firmę Intel, natomiast miałem przyjemność brać udział w tym samym mentoringu, no i przyznam, że bardzo mi zaimponowała Twoja wiedza na ten temat. Skąd tyle wiedzy u Ciebie?
Znaczy, podchodzę do startupów tak, jak podchodzę do doradzania już pełnym, dorośniętym klientom z gotowym produktem. Także patrzę na te problemy, z którymi mogą się stykać, tak jak z każdym innym przedsiębiorcą. To powoduje, że mam bardziej rozległą perspektywę, ponieważ wiem, że oprócz dofinansowywania będą mieli do czynienia również z takimi kwestiami właśnie jak prywatność, jak prawo konkurencji, co się często zdarza, właśnie umowy dystrybucyjne, ponieważ to, co ich czeka po rozwinięciu produktu, to jest też już właśnie wejście do tej sieci handlowej i nawiązywanie umów z podmiotami, które te produkty lub usługi chciałyby nabywać.
No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mnie właśnie urzekło to, że ty najpierw wypytywałaś, czym się będzie startup zajmował, co będzie robił, a potem próbowałaś rozwiązać ich konkretne problemy. To było bardzo, bardzo ciekawe. No i jak rozmawialiśmy to po drodze do hotelu, to też te projekty, które ocenialiśmy dosyć podobnie, ale ja z zupełnie innej strony na to patrzyłem. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co powinna zawierać umowa inwestycyjna. No i chciałem zapytać Ciebie, po pierwsze, czym jest taka umowa inwestycyjna?
Dobrze, więc może warto zacząć od tego, że umowa inwestycyjna jest dokumentem, który zwieńcza pewien proces, czyli proces inwestycji. Mhm. Jest to umowa, która określa, na jakich zasadach inwestor, czy jest to anioł, czy jest to fundusz venture capital, czy jest to inny przedsiębiorca z branży najczęściej, który będzie taki startup nabywał, na jakich warunkach on do tej inwestycji ma wejść. Mhm. Natomiast sama inwestycja to jest albo wspólne założenie spółki, przy czym są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne, albo w przypadku już istniejących spółek, taki inwestor obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Mhm. Czyli mamy spółkę, podwyższamy jej kapitał i te udziały nabywa inwestor.
Mówisz tutaj od strony tak jakby inwestora, natomiast ja wiem, że negocjujesz umowy po stronie startupów.
Tak, bo również traktuję to jako bardzo ciekawą właśnie perspektywę dla prawnika, który pracuje z dużymi spółkami. Również spojrzeć właśnie na te podmioty, które są trochę mniejsze i doradzać im w zakresie właśnie w jaki sposób, na co mają zwracać uwagę i na co mają patrzeć, kiedy inwestor chce w taki startup zainwestować. Także owszem, reprezentuje ich przy inwestycjach również.
Okej, a czy są jakieś standardy takich umów? Jak to wygląda?
Tak, co do zasady te umowy mają dosyć zbliżoną treść, przy czym również zasadniczo każdy fundusz VC ma swoje własne opracowane już wzory, na których pracuje i nie jest zbyt skłonny, żeby te wzory zmieniać. Także zasada jest taka, że to inwestor przygotowuje dokumentację transakcyjną, natomiast oczywiście startupy w zależności również od tego, jaką mają pozycję, mogą negocjować poszczególne postanowienia. Dobrze. Także, tak jak wspominałam na początku, umowa inwestycyjna jest zwieńczeniem pewnego procesu. Mhm. Proces ten zaczyna się, kiedy inwestor zainteresowany startupem podpisuje tak zwany term sheet inwestycyjny.
Co to jest term sheet? Strasznie trudne słowo.
Term sheet jest to dokument, który stron co prawda prawnie nie wiąże, ma powiedzmy taką postać raczej zbliżoną do listu intencyjnego, jednak określa zasady przyszłej współpracy stron. Jest on wyrazem zainteresowania właśnie inwestora zainwestowania w dany startup i co do również zasadniczo zawiera to też w zależności od jego objętości, warunki przyszłej inwestycji, które są następnie powtórzone w umowie inwestycyjnej.
Już tak na takiej przedwstępnej umowie już się zawiera warunki, co, jak będzie wyglądała inwestycja, bo jeszcze może się dużo zmienić przez te parę miesięcy.
Może się dużo zmienić, ponieważ na tym etapie nie wszystkie informacje dotyczące startupu są ujawnione. Często właśnie startupowcy ujawniają te szczegółowe już informacje dotyczące ich działalności dopiero po podpisaniu term sheetu.
To bardzo ważne.
Również inwestor chce sobie zapewnić wyłączność na jakiś czas, żeby w tym momencie mieć już tą gwarancję, że startupowiec będzie negocjował warunki inwestycji wyłącznie z nim. Także to, o co negocjują startupowcy z inwestorem, to są tak naprawdę dwie płaszczyzny. To jest ta płaszczyzna udziałowa, czyli na tej zasadzie, ile udziałów w spółce obejmie inwestor, ile będzie miał startup, na co przekłada się i jest powiązana ta płaszczyzna zarządzania i bieżącego prowadzenia spraw spółki. Czyli na ile swobody w prowadzeniu działalności inwestor da przedsiębiorcom. Bo w tym momencie trzeba pamiętać o tym delikatnym, o tej delikatnej równowadze, która występuje, że jeśli inwestor będzie zbyt dużo ingerował w działalność spółki, może to zakłócać jej prawidłowe funkcjonowanie, jeśli na przykład będzie zadawał zbyt wiele pytań, zbyt wiele czynności będzie wymagało jego zgody czy właśnie wówczas uprzedniej aprobaty. Natomiast oczywiście wiedząc, że przedsiębiorcy są, mogą być niedoświadczeni, też jakąś kontrolę nad tą spółką będzie chciał sprawować. Także tu term sheet i następnie po nim umowa inwestycyjna starają się na te pytania właśnie odpowiedzieć, ile udziałów dostanie startupowiec, a ile inwestor i w jaki sposób to prowadzenie spraw spółki ma następnie po inwestycji wyglądać. I teraz znowu, inwestor przystępując do spółki, zwłaszcza gdy jest pierwszym inwestorem, będzie chciał zagwarantować sobie to, że w przypadku, gdy będą wchodzili do niej kolejni, jego udziały nie zmniejszą się w zależności od tego, ile udziałów obejmą kolejni inwestorzy.
Chodzi o to, żeby nie rozwadniali swoich
udziałów. Tak, to jest właśnie to słowo.
To było to widać w filmie Social Network o Facebooku, gdzie tam jeden z udziałowców został rozwodniony.
Tak, ale to jest właśnie ta sytuacja, której inwestor zdecydowanie nie chce. Bo po pierwsze, nie tylko nie chce, żeby właśnie stracić tą większość, którą miał do tej pory. Oczywiście większość, to też zależy od liczby udziałów, ile w niej, ile ma w spółce, ale chodzi o to, żeby nie stracić.
Raczej inwestorzy biorą mniejszościowe
udziały. Raczej biorą mniejszościowe, tak. To są mniejszościowe, bo co do zasady jednak jakby clue dotyczy tego zarządzania spółką.
Dokładnie. A poza tym, jak weźmie inwestor za dużo, to startupowcom przestanie się chcieć i nie będzie z tego biznesu.
Też, a to też wynika z tego, że tak, ale z drugiej strony też właśnie chodzi o to, że inwestor wchodząc na samym początku też nie chce tym zbyt dużym posiadaniem udziałów odstraszać innych inwestorów. Chce zachować pewną proporcję tych udziałów w spółce, ale oczywiście musi liczyć się z tym, że inni inwestorzy też prędzej czy później do tej spółki będą chcieli wejść, jeśli będzie ona oczywiście się dobrze rozwijać.
Także na co liczy też ten inwestor pierwszy, venture'owy, bo też chce wyjść z tej inwestycji potem.
Tak, i dlatego właśnie też term sheet i przede wszystkim umowa inwestycyjna powinny określać zasady tego wyjścia w spółce. To jest również ta sfera uprawnień inwestora, która dotyczy chociażby właśnie podziału majątku po likwidacji spółki, która dotyczy właśnie zasad wychodzenia ze spółki, na przykład na tej zasadzie, że jeśli wychodzimy, to wychodzimy ze spółki wszyscy. Jeśli wychodzi główny pomysłodawca, to w tym momencie inwestor również może powiedzieć, okej, ja też chcę wyjść, skoro już nie ma tej głównej osoby,
może
na której
określić,
oparta
że to
jest
ten
spółka.
Inwestor wyjdzie pierwszy.
Można też określić, można też określić, że przez jakiś czas nikt nie wychodzi. Można określić, że okej, możesz sprzedać udziały, ale to wymaga mojej uprzedniej zgody. Także to pole jest duże. Za każdym razem jednak inwestor będzie chciał zachować kontrolę nad tym, kto w spółce jest, kto z niej wychodzi i co on z tego będzie mieć.
Okej. A czy są jakieś zapisy, z którymi się spotykałaś, na które nie chciałaś się zgodzić, które odradzałaś startupom?
A czy wiesz, no to też jest indywidualna kwestia. Przede wszystkim startupy boją się tego, że zostaną sprzedane zbyt szybko.
A dlaczego to jest zagrożenie dla startupu?
To zagrożenie dla startupu jest takie, że w tym momencie mogą stracić kontrolę nad tym tak naprawdę, kto ich ma. Bo załóżmy, że mają jakiś kilkuletni plan rozwoju. Jest inwestor, który godzi się na ten plan rozwoju i chce inwestować. I z nieradzka decyduje się jednak sprzedać te udziały. całkowicie innemu podmiotowi. I w tym
który
momencie
ma inne plany,
ma
inne
plany, może całkowicie mieć inną wizję co do zarabiania na tym produkcie lub usłudze. Może chce ten produkt lub usługę po prostu zniwelować, ponieważ jest on konkurencyjny dla jego własnego.
Tak, to też się zdarza.
Tak, to jednak o czym myślimy, negocjując umowę inwestycyjną, to jest jednak jakaś przewidywalność, która umożliwi przedsiębiorcy, w którego inwestuje fundusz Venture Capital Anioł albo inny już rozwinięty przedsiębiorca, jest ta pewna przewidywalność prowadzenia przez nas działalności.
Okej, okay. Czy możesz powiedzieć w imieniu jakiego startupu negocjowałaś albo w imieniu jakiego funduszu? Czy to są takie rzeczy, o których się nie mówi teraz jeszcze?
Znaczy ostatnio negocjowałam w imieniu pewnej rumuńskiej spółki zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Dostali dofinansowanie w Polsce, założyli w Polsce spółkę akcyjną.
Okej, okay, przychodzą mi na myśl dwie firmy, które mogły to być, które zainwestować. Powiesz, czy nie?
Znaczy może na razie jeszcze o tym
okay,
nie mówię.
Okej. To była ostatnia praca i tam były jakieś zapisy, na które nie chciałaś się zgodzić?
A czy było sporo zapisów, na które nie chciałam się zgodzić, ponieważ tak jak mówiłam, jednak term sheety i umowy inwestycyjne są pisane z perspektywy inwestora.
No tak.
Chociażby właśnie, na przykład pewien problem budzi dla startupowców postanowienia o wyłączności, że angażujesz się tylko i wyłącznie w ten startup, w którym my inwestujemy i nie możesz robić niczego innego. A startupowcy często są osobami, które w ramach po prostu wielofunkcyjności mają kilka swoich przedsięwzięć.
No
i
tak,
ten, który właśnie jest jakaś inwestycja, to jest jeden z kilku projektów, które w danym momencie się toczą. I tutaj pojawia się problem, bo z jednej strony, jeśli odmówię podpisania takiego postanowienia, może to oznaczać, że nie chce się na 100% zaangażować w spółkę, co
no
w jakiś sposób...
Jest to zrozumiałe dla mnie.
No właśnie tak.
Obie strony rozumiem, bo tak naprawdę też może być synergia między działaniem tej spółki, którą inwestuje inwestor, a jakimś tam innym drugim projektem. No i dlaczego miałbym z tego zrezygnować?
Po drugie właśnie inwestor w tym momencie może mieć tą koncepcję, że skoro ktoś nie będzie się na 100% interesował spółką, w którą ja inwestuję, to po co mam w nią inwestować, skoro wiem, że to może nie być właśnie włożony ten całkowity wysiłek, żeby tę spółkę rozwijać, produkt rozwijać i następnie wprowadzać na rynek. Także nie zawsze największe problemy dotyczą postanowień właśnie o wyłączności albo o tym, w jakiej kolejności kto może sprzedać udziały albo właśnie procent od kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziałów uzyskuje inwestor. Często problemy pojawiają się przy innych postanowieniach. Jest to bardzo indywidualna kwestia. Faktem jednak jest, że umowy inwestycyjne są dosyć standaryzowane. I właśnie te standardy, one są co do zasady oparte na wzorach amerykańskich, które są dostosowane do warunków polskich, czyli operujemy na polskim kodeksie spółek handlowych.
No tak.
Pracujemy na, albo tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią tak naprawdę większość, to jest bodajże około 65% wszystkich spółek, które się inwestuje, albo spółki akcyjne. Teraz trwają prace nad wprowadzeniem takiego uproszczonego modelu spółki akcyjnej, która właśnie miałaby ułatwiać inwestowanie w spółki technologiczne. Także umowy inwestycyjne opierają się o pewne standardy. Opierają się właśnie o pewne standardy i jeśli chodzi o obejmowanie udziałów i zasady wychodzenia ze spółki, o to, kiedy inwestor może wymusić na startupowcach właśnie również sprzedanie ich udziałów, albo kiedy może powiedzieć, ok, ja wychodzę, ale wy również musicie wyjść. Także takie postanowienia się zdarzają. I tutaj tak naprawdę możliwości negocjowania przez startupowca, no to też zależy od jakości jego produktu i od siły jego produktu, od doświadczenia na rynku i jak bardzo inwestor chce w niego zainwestować.
Bo z mojego punktu widzenia, znaczy widzę to tak, że bardzo często jest tak, że inwestor nie jest skłonny do negocjacji. Albo podpisujesz to, co my ci dajemy, albo my sobie znajdziemy inny projekt. Mówię tutaj nie mówię tu o jakichś tam najlepszych projektach, które sobie przebierają w funduszach, ale mówię o takich po prostu osobach, które mają dopiero pierwszy kontakt z tego typu instytucjami, które mają pierwszy projekt startupowy, ale ciekawe rozwiązanie i duże doświadczenie. Też tak to widzisz?
Tak, też tak to widzę. Często tak to wygląda. Zwłaszcza tak jak mówisz, jeśli w przypadkach pierwszego produktu, pierwszej usługi i niezbyt doświadczonego przedsiębiorcy. Natomiast są takie startupy, które mają większą możliwość negocjacji.
Tak, to prawda. A ty, jeżeli ty negocjujesz jeszcze jako strona zaangażowana po stronie startupu, to jak wyglądają przygotowania do takich negocjacji? Czy ty sprawdzasz sobie jakieś kwestie prawne wcześniej związane z obszarem działalności danego startupu? Czy rozmawiacie, ustalacie strategię? Jak to wygląda?
A czyli staram się od takich startupów przede wszystkim dowiedzieć tego właśnie, czy już mają zarejestrowaną w jakiejkolwiek postaci działalność, czy, co również jest bardzo często, jest to projekt jednej osoby, która ma go najczęściej zupełnie w żaden sposób właśnie niesformalizowanego, czyli najczęściej jest to po prostu osoba, która nie założyła jeszcze spółki. W tym momencie trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób dojdzie do przeniesienia wszelkich praw do takiego produktu, czy też usługi, do wszystkich praw własności intelektualnej, które są z nimi związane, na spółkę, bo tego będzie domagał się inwestor. Z perspektywy inwestora bardzo ważne jest to, żeby kwestia praw autorskich, kwestia praw własności intelektualnej, kwestia wszelkiego rodzaju ewentualnych patentów, żeby to wszystko było uregulowane. I o to tak naprawdę może się rozbić inwestycja, że w momencie, kiedy mamy dobry chociażby właśnie jakiś pomysł, rościć sobie do niego prawa będą inne podmioty.
No ale to mam wrażenie, że taki problem może występować przy kwestiach związanych z patentami, bo jeśli chodzi o informatykę, no to kurczę, no tam bardziej know-how jest istotne, bo nie da się tego chronić prawnie.
No dobrze, ale w tym momencie musisz chociażby mieć właśnie prawa do oprogramowania przeniesione na spółkę, tak, w którą będziesz inwestował.
Prawo do oprogramowania, tak, które powstanie.
Do oprogramowania, które powstanie. A z drugiej strony, albo już powstało. Z drugiej strony możesz mieć też sytuację, że właśnie jest ten pomysłodawca i ty jako inwestor będziesz się bał, że on w każdym momencie z tej spółki może wyjść. Czyli to z twojej oceny, z twojej perspektywy jako inwestora, ważne jest też to, żeby tę osobę w spółce zatrzymać.
I jakie zapisy się stosuje, żeby zatrzymać takiego foundera w startupie?
No na przykład to, że wszelkie zbywania udziałów przez startupowców wymagają zgody inwestora, chociażby.
A na przykład można w umowie jakoś zabezpieczyć się przed tym, że startupowiec przestanie rozwijać ten produkt, oleje to, nie wiem, będzie chciał robić sobie inne rzeczy.
Wiesz, no, zdarza się też w praktyce na przykład uzależnianie wynagrodzeń startupowców od tego, czy osiągnął dane kamienie milowe rozwoju produktów.
Czyli KPI, że tak. Uwalniane są na przykład udziały w zależności od tego, co zostanie osiągnięte.
No tak, no to w warunkach polskich właśnie to, co mówisz, jest łatwiejsze oczywiście w warunkach amerykańskich, gdzie masz to właśnie to vested shares. W Polsce to trochę inaczej wygląda.
A dlaczego to jest w Polsce trudne? Bo to się wydaje takie intuicyjne dosyć, że daje ci kasę i musisz, nie wiem, albo po upływie określonego czasu, albo wypracowanie właśnie jakichś współczynników, dostajesz coraz więcej udziałów, które masz zagwarantowane, jeśli tylko to zrobisz, ale powinieneś to zrobić, skoro to twój startup i to deklarujesz, to nie powinno to być problemem. A dla inwestora jest to bezpieczne, bo on wtedy wie, że ten człowiek będzie to rozwijał, bo jak nie będzie, to zostanie z niczym.
No tak, ale to w tym momencie masz właśnie podwyższanie kapitału zakładowego, które wymaga spełnienia pewnych formalności. Okay. I tak to najczęściej wygląda. Okay. Ewentualnie właśnie jakieś tam formy warrantów. To też zależy od tego, czy masz spółkę z o, czy spółkę akcyjną.
I to też się wiąże z dodatkowymi wydatkami.
No to i tak, i to wymaga i właśnie uchwał, wymaga po prostu przejścia przez tą całą procedurę w spółce.
Okej, to dlatego się tego nie stosuje za często.
A to jest, też się stosuje, ale musi coś wynagrodzeniem jest po prostu prościej.
No dobra, a czy są jakieś takie wyjątkowe zapisy, które sprawiają, że przeczytasz taką umowę i twierdzisz, że no, nie warto z nimi w ogóle rozmawiać? Czy zdarza się tak? Bo ty znając po prostu te umowy inwestycyjne różnych funduszy, jesteś w stanie po prostu wskazać, z kim warto rozmawiać, a z kim nie.
A czy wiesz, no to również to zależy od tego, na co patrzymy. Czy patrzymy na to, czy chcą zbyt wiele udziałów wobec w naszej spółce. Patrzymy właśnie na to, jak dużą dawkę kontroli chcą objąć. Na ile tak naprawdę działań spółki, które wyglądałoby na to, że są standardowe, chociażby zawieranie umów, na które wymagają swojej zgody. W sytuacji, jeśli mamy taką sytuację, że inwestor będzie wymagał swojej zgody na zawarcie umów poniżej powiedzmy jakiegoś tam niewysokiego progu, możemy zauważyć, że jest to ktoś, kto będzie za bardzo chciał kontrolować ten podmiot, w którym w którym działamy i w którym chcemy rozwijać właśnie nasz produkt lub usługę.
Jeszcze może gdyby zajął tej spółce jakieś stanowisko, które byłoby odpowiedzialne za to, to jeszcze nie byłoby bólu, a jeżeli to jest taki inwestor pasywny, no to te małe kwoty faktycznie mogą zabić, sparaliżować taki biznes.
Może, albo jeśli za bardzo ingeruje pod kątem właśnie domagania się informacji o tym, co w danym momencie robi spółka, zadawania zbyt wielu pytań. Tutaj kodeks spółek handlowych organizuje kompetencje właśnie zarządów i rad nadzorczych, jednakże też z praktyki wiem, że często członkowie rad nadzorczych na przykład mają tendencję, żeby wypytywać członków zarządu, którym najczęściej są założyciele, czyli startupowcy, o wszystko.
A w jaki sposób najczęściej inwestorzy się angażują? Czy zdarza się tak, że obejmują jakieś stanowiska, czy raczej tylko pełnią funkcje kontrolne i są udziałowcami? Jak to wygląda?
Czy są udziałowcami, zajmują stanowiska w radach nadzorczych. Nie wchodzą do zarządów. Zarządy są zostawione już startupowcom, którzy znają najlepiej spółkę, znają najlepiej produkt i pod tym kątem, co do zasady, zostawiana jest im swoboda.
No to jest bardzo, bardzo fajne, że mogą sobie sami rozwijać ten biznes jak chcą. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad kwestią związaną z pieniędzmi po prostu. Jakie to są, ile trzeba oddać inwestorowi udziałów, ile procent za 1 000 000 złotych? Bo rozumiem, że to są różne standardy,
oczywiście,
różne są stawki,
tak.
Natomiast jakiś czas temu mogłem w ciemno stwierdzać, że nie wiem, że za 1 000 000 złotych trzeba oddać 20% udziałów.
A czy wiesz co, zanegowałabym tutaj istnienie takiego standardu, bo to właśnie zależy bardzo od tego, czy dany produkt jest kapitałochłonny, na jakim etapie jest już rozwinięcie, czy mamy samą koncepcję, czy on już istnieje na rynku. I zależy to również od tych wszystkich dodatkowych okoliczności właśnie, czyli że dajemy więcej pieniędzy, ale chcemy więcej kontroli, czy też dajemy mniej pieniędzy, ale mniej kontroli. Także tu nie ustawiałabym żadnych progów, ile wynosi standard.
Rozumiem, że im więcej kontroli, tym bardziej branżowy inwestor.
Wiesz, to też może nie do końca, ponieważ są fundusze venture capital, które też inwestują w określone branże. Także jeśli myślimy o branżowym inwestorze, powiedzmy o spółce z sektora IT chociażby, która inwestuje w startup IT, uznajemy też właśnie fundusz VC, który się interesuje i inwestuje tylko i wyłącznie w startupy z danego obszaru. Tutaj też nie patrzyłabym na taką zależność, że inwestor branżowy chce więcej kontroli.
A czy startup może zażądać w takiej umowie, żeby jakieś współczynniki do wypełnienia miał, jakieś KPI-e, milestone miał też inwestor do wypełnienia? Czyli na przykład, nie wiem, doprowadzenie do iluś tam spotkań z potencjalnymi partnerami albo, nie wiem, jakieś kwestie związane z pozyskaniem jakichś kluczowych partnerów?
Tak, no bo pamiętajmy, że nie zawsze głównym atutem inwestora jest to, że on daje nam wkład.
No ja wręcz uważam, że jeżeli jest tylko wkład, to znaczy, że to nie warto się tutaj z tym inwestorem rozmawiać, bo no pieniędzy jest dosyć dużo na rynku, a to wsparcie pozafinansowe jest bardzo istotne.
Wsparcie finansowe, czyli przede wszystkim kontakty w branży i komu inwestor pomoże ten produkt sprzedać.
I to
także
jest
jak najbardziej powinniśmy wpisywać sobie w umowie, co inwestor ma dla nas robić.
I co na przykład wpisują startupy? Wpisują na przykład, nie wiem, czy są jakieś wskaźniki takie mierzalne? Czy to chodzi mi o to na przykład, nie wiem, że masz doprowadzić do, nie wiem, 10 spotkań z partnerami branżowymi, nie wiem, z obszaru telekomunikacji, bo w tym obszarze działa nasz startup.
Znaczy, wiesz, aż tak dokładne kwestie w umowie inwestycyjnej nie są wpisywane.
Okay.
Ale jest to oczywiście na zasadzie, strony ustalają w ten sposób ze sobą, że masz nam pomóc rozwijać naszą działalność i masz nam służyć radą, doświadczeniem, zarówno jako członek rady nadzorczej, ale również jako podmiot, do którego można w danym momencie zadzwonić, ewentualnie coś skonsultować. I również ustalać właśnie te spotkania branżowe.
Czyli na przykład może być wpisana dyspozycyjność takiego inwestora?
No możliwość właśnie kontaktu z nim. Albo właśnie też właśnie odbywanie spotkań. Ale to na ogół nie jest wpisywane w umowie inwestycyjnej.
Okej, czyli to jest po prostu dogadujemy się i tak będzie, ale tego nie ma w umowie. Czy są jeszcze jakieś kwestie, które pominęliśmy, które są istotne z punktu widzenia umowy inwestycyjnej? No już sporo omówiliśmy.
Sporo omówiliśmy. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest zależność między term sheetem a umową inwestycyjną. Mhm. To, że nie wiedzieć, czemu pokutuje...
Wydaje też, że ten term sheet, to on tak naprawdę niewiele znaczy. Że to jest taka, tak jak powiedziałaś, że to jest taki list intencyjny i że to, co jest w term sheetie, a to, co będzie w umowie, to są dwie różne rzeczy. Mam takie po prostu przekonanie i gdzieś tam się spotykałem z tym, że albo startupy szybko zmieniały nie wiem, swoje modele biznesowe, albo po prostu po podpisaniu term sheetu nie dochodziło do inwestycji, bo po prostu inwestor chciał więcej wiedzieć, a nie był zainteresowany tak naprawdę inwestycją.
A czyli ty wiesz, i z drugiej strony, bo często jest tak, że startupy podpisują, czyli nie często, bywa tak, że startupy podpisują term sheet i traktują go w jakiś sposób jako dźwignię do negocjowania z innymi funduszami VC. Na zasadzie mamy term sheet, zobaczcie, ktoś nam zaufał, to wy też powinniście.
Tak, i to
także
w ogóle uważam,
to jest dosyć dwustronne narzędzie, ale tak, oczywiście, no... Jest taka praktyka w przypadku niektórych startupów. Nie odnoszę się do niej, tak się zdarza. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, jest to, że term sheet co do zasady właśnie w term sheetie są postanowienia, które są później powtórzone w umowie inwestycyjnej. Mhm. Dlatego, będąc jeszcze przed pokazaniem naszego pełnego know-how, dokumentacji, warto doprowadzić do tego, żeby ten term sheet był jak najbardziej szczegółowy. Mhm. Ponieważ jeśli to ma się później znaleźć w umowie inwestycyjnej, dobrze by było już wiedzieć, na jakie warunki będziemy się godzić. Dlatego zdarzają się term sheety, które mają jedną stronę. Zdarzają się i takie, które mają ich kilkanaście. Lepiej uzgodnijmy zawczasu, negocjując z inwestorem, dokładne warunki inwestycji. Nawet jeśli, powiedzmy, to nie będą kwoty, ale żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, co nas czeka przy negocjowaniu umowy inwestycyjnej. Bo to też załóżmy, że negocjowanie tych dokumentów trwa trochę czasu. Rozwijamy swój produkt, ale przez to, że na przykład inwestor chce sobie zagwarantować wyłączność w term sheetie, między term sheetem a umową inwestycyjną również trochę czasu mija. I później się okaże, że my ten czas po term sheetie tak naprawdę negocjowaliśmy z inwestorem, nic z tego nie wyszło. Straciliśmy powiedzmy miesiąc lub dwa. W tym czasie mogliśmy...
O, by tylko.
No właśnie, jak nie więcej. Mogliśmy w tym czasie negocjować z kimś innym, ponieważ nie spodobały nam się warunki właśnie w umowie inwestycyjnej. Dlatego lepiej znać to zawczasu i mieć już tak naprawdę term sheet, który odzwierciedla postanowienia umowy inwestycyjnej.
A czy w świetle prawa fundusz może wymagać tego, że jeśli podpisujemy term sheet, to ty już nie rozmawiasz z nikim innym?
No tak, no zobowiązuję się do tego właśnie, żeby nie rozmawiać. I tak naprawdę co do zasady to i poufność to są głównie te postanowienia term sheetu, które są obowiązujące, bo cała reszta jest właśnie traktowana jako taka niewiążąca.
Rozumiem, że startupy mogą do ciebie wysyłać wiadomości i zapraszać do współpracy.
Oczywiście, jak najbardziej wszelki kontakt jest mile widziany i jak najbardziej zachęcam do kontaktu.
Kontakt do Doroty będzie na stronie pod odcinkiem, więc zapraszam. Tam znajdziecie link do profilu na LinkedInie, do kancelarii, w której Dorota pracuje. Czy coś jeszcze powinniśmy dodać, czy możemy przechodzić do trzeciej części programu?
A czy bądźmy świadomi tego, że term sheet i umowa inwestycyjna są dokumentami, które są co zasady standardowe, jednakże jakaś opcja negocjacji zawsze istnieje i próbujmy. Jeśli jest jakieś postanowienie, które nam się nie podoba, zawsze spróbujmy je przenegocjować i w miarę możliwości zmienić. Oczywiście...
Prosta zasada. Zapytanie tak. Nie boli, oczywiście, a może się fundusz zgodzić. Ale często też jest tak, że jak my prosimy o jakieś ustępstwo, no to fundusz tak po prostu nie ustępuje albo ustępuje, ale prosi o ustępstwo w innym jakby obszarze. To też się często zdarza.
No wiesz, no tak najczęściej się zdarza w negocjacjach, że ty inwestujesz. Idziesz na ustępstwo w jednej kwestii, jak ktoś drugiej. A z drugiej strony nasz potencjał również możemy sprawdzić poprzez to, właśnie jak łatwo fundusz inwestycyjny ustępuje w naszych prośbach właśnie o zmianę danego postanowienia i czy im na nas zależy.
Okej, okay, bardzo ci dziękuję. To była świetna rozmowa. Myślę, że słuchacze wyniosą bardzo dużo z tego. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zaglądać na twoją stronę, ale zanim przejdziemy jeszcze do trzeciej części, takiej bardziej luźniejszej, do pytań, które zadaję, chciałbym jeszcze powiedzieć, że odcinek powstał przy współpracy i dzięki wsparciu firmy Sugester. Sugester to system umożliwiający zbieranie oceny, sugestii, opinii od użytkowników i jest to też również narzędzie, które organizuje kontakt kontakty z klientami i pomiędzy pracownikami. Ważne też jest to, że możecie uzyskać rabat na usługi Sugestera, jeśli wpiszecie kod rabatowy dekompresor. A teraz przejdźmy do trzeciej części. Jak oceniasz stan polskiej nauki?
Cóż, polska nauka to tak naprawdę jest kwestia, sfera naukowców i sfera placówek, w których pracują. I sam poziom polskich naukowców oceniam bardzo wysoko i z optymizmem widzę wszystkie próby uczenia polskich naukowców, w jaki sposób mają przekształcać swoje pomysły i swoje produkty na biznesy. I tu widzę, że ten ruch oddolnie się zaczął, jest coraz więcej punktów i programów, w których mogą się nauczyć przekształcać swoje produkty na produkty, które przynoszą im i ich uczelniom zyski. Także jestem optymistyczna, jeśli chodzi o stan polskiej nauki.
My też się staramy wspierać naukowców, żeby działali bardziej biznesowo. To tutaj od razu jeszcze wtrącę, że 30 maja w Google Campus organizujemy konferencję Technologie, Relacje, Wiedza i będziemy poruszać kwestie związane z metodami i narzędziami pracy z innowacjami. Zapraszam, poszukajcie nas na Facebooku, bo naprawdę warto się pojawić na tej konferencji. Dorota też będzie, już widziałem na Facebooku, że...
Już potwierdziłam, tak.
Potwierdziłaś, więc także też będzie można spotkać Dorotę. No dobra, a to jest kwestia samych naukowców, wytwarzania tych wszystkich innowacji, a kwestia wdrażania?
No cóż, no tutaj to jest tak naprawdę chyba temat dosyć ciężki, ponieważ polskie uczelnie jeszcze te mają, powiedzmy, trochę biurokratycznych i prawnych i, jak można powiedzieć, też właśnie praktycznych niepewności, jeśli chodzi o wdrażanie tych pomysłów. Najoptymalniejszą metodą byłoby znalezienie takiej drogi, która by umożliwiała współpracę bliską uczelni z biznesem i przemysłem. Tutaj oczywiście też, wydaje mi się, podstawowa kwestia rozbija się o to, w jaki sposób biznes dostałby prawa do korzystania z takich wynalazków, czy byłyby to właśnie różnego rodzaju licencje, czy to byłoby zakładanie wspólne spółek i wnoszenie następnie tej własności intelektualnej do tych spółek. To jest dla mnie temat trudny.
Tutaj nie ma takiej wypracowanej praktyki. Za każdym razem od zera się negocjuje i to jest, no, za każdym razem od początku, można powiedzieć.
Oczywiście, ponieważ też właśnie placówki badawcze są trochę niechętne do tego, żeby nie utracić tej całej wiedzy, którą uzyskały, ale z drugiej strony ujawnienie jej przemysłowi jest jedyną metodą do tego, żeby dane produkty zaczęły na siebie zarabiać. Także dokładnie, tutaj trochę dokładnie musi się zmienić myślenie o wypracowanych na uczelniach, w instytutach właśnie produktach, które są patentowalne, do których można zyskać prawa, bo one też powinny na siebie zarabiać, bo to też zachęci ludzi do zainteresowania się nauką. Jeśli wiedzą, że mogą bezpośrednio zarobić na tym, na czym będą siedzieć w laboratoriach i pracować.
No to by była w ogóle optymalna sytuacja, no ale często zdarza się tak, że te jednostki no chciałyby zarabiać, ale nie chciałyby pozbywać się tych praw, natomiast ta druga strona, czyli firma, no też chciałaby mieć te prawa, no i kończy się bardzo często tym, że firma się nie decyduje, bo jest za drogo na kupienie wszystkiego, a spółki zakładać, no to uczelnie jeszcze dopiero się tego uczą. Tak. No i dochodzi do tego, że firma nie jest zainteresowana, trzeba utrzymywać patent, na duże ilości rynków to są duże koszty.
To są i jeszcze koszty właśnie nie tylko utrzymania, ale i uzyskania.
Więc się tego nie robi potem. Znaczy jeszcze uzyskać to jeszcze się uzyskuje, ale potem rozszerzenie i utrzymywanie to już są naprawdę spore pieniądze. No dobra, a jak tak chwaliłaś polskich naukowców, to jaki jest ciekawy wynalazek, który zwrócił twoją uwagę w ostatnim czasie?
W ostatnim czasie, raczej jestem niezwykle zainteresowana samą technologią drukowania trójwymiarowego i wydaje mi się, że to jest ta metoda powrotu przemysłu do tych czasów właśnie przedfabrycznych, kiedy produkty były zindywidualizowane. Mhm. I niesamowite jest to, że oprócz właśnie umiejętności już drukowania z tych mas, powiedzmy takich plastikowych, uczymy się drukować również nawet i ludzkie części i różnego rodzaju właśnie chrząstki, które umożliwią nam tak naprawdę zastępowanie drukiem trójwymiarowym całych organów. I wydaje mi się, że to jest najciekawsza rzecz, która się teraz dzieje. Właśnie uczymy się zastępowalności ludzkiego ciała. Fascynujące to jest.
No tych materiałów, z których można drukować, jest coraz więcej, bo i są jakieś takie cementopodobne materiały,
tak, że
i
można
szkło
sobie wydrukować dom i szkło i naleśniki, i tak naprawdę tutaj
pizzę się, też widziałam.
Tak. Tutaj tak naprawdę otwiera się całe pole do działań, które zmienią przemysł. Wcześniej kupowaliśmy coś, co było zestandaryzowane, wyprodukowane w jednym rozmiarze dla nieokreślonej liczby odbiorców. Teraz cofamy się i wracamy do tych czasów, kiedy dostawaliśmy coś pojedynczego. Niezależnie od tego, czy to było tanie, czy drogie, dobrej jakości, czy złej, ale to był pojedynczy produkt. I to jest niezwykłe, że tak naprawdę przemysł zaczyna się teraz dostosowywać do... będzie się dostosowywać do wymagań tak naprawdę poszczególnego człowieka.
No, taka produkcja masowa wygrała między innymi dlatego, że obniżała koszty, mimo że te produkty nie były takie spersonalizowane. Myślisz, że ten trend się odwróci, że znowu będziemy płacić więcej za spersonalizowane produkty, czy po prostu koszty wydruków tak spadną, że nie będą się różniły od produktów masowych?
Wiesz co, myślę, że mamy do czynienia z dwiema tymi tendencjami, bo z jednej strony koszt druku trójwymiarowego spada regularnie. Tak, te urządzenia kiedyś były niezwykle drogie, a teraz możemy mieć drukarkę trójwymiarową w domu. Więc myślę, że pod tym względem koszty druku trójwymiarowego i takich produktów masowych, które będą już drukowane po prostu pojedynczo, znacznie spadną. A z drugiej strony rynek tych dóbr robionych na zamówienie i indywidualnych, droższych, lepszej jakości, on zawsze istniał. Zawsze byli rzemieślnicy, którzy robili coś indywidualnie.
No to prawda.
Tylko, że teraz w miarę jak te możliwości druku trójwymiarowego się poszerzają, to znowu będzie również dostępne dla mniej zamożnych osób. A będzie miało to też dodatkowo niezwykłe zastosowania właśnie chociażby w medycynie. I to jest ten obszar, który się teraz będzie rozwijał i który obserwuje z dużym zainteresowaniem właśnie możliwość zastępowania wydrukowanymi przedmiotami właśnie brakujących czy części ludzkiego ciała. Chociażby to, znaczy nawet nie tylko ludzkiego, tak? Już się pojawiają psy, które mają szczepione, wydrukowane protezy łap.
Tak,
bardzo,
tak.
Bardzo to jest ciekawe.
Po zwierząt bardzo dużo widziałem z wydrukowanymi protezami gdzieś w internecie, bo widziałem i ptaki, i jakiegoś delfina,
tak,
więc jakby...
Tak, był ptak
i żółwia widziałem, tak.
Tak,
dziób też, dziób, noga, tak, no wszystko.
Tak, niesamowite. Mhm. Niesamowite jest to, że właśnie technika umożliwia nam uzyskiwanie takich zindywidualizowanych właśnie substytutów naszego własnego ciała.
Okej, to ostatnie pytanie. Jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10, 25 lat?
Wiesz co, no, myślę, że świat za 5, 10, 25 lat to tak naprawdę znowu jest to rozszerzenie tego druku, ponadto trójwymiarowego, ponadto jednak coraz bardziej postępujący rozwój sztucznej inteligencji. Mhm. Czyli będziemy mieć coraz więcej zawodów, które są albo wypierane, albo wspomagane przez sztuczną inteligencję, chociażby właśnie... Nawet patrząc na zawód prawnika, jest to ten obszar, który będzie stopniowo coraz bardziej tak naprawdę zastępowany oprogramowaniem, które tworzy dokumenty.
Wiesz co, ja widziałem bardzo dużo projektów, które jakby miały zastępować prawników i to obserwuję od 5 lat i się nic jeszcze nie wydarzyło takiego znaczącego. Myślę, że tutaj zbyt dużo jest miękkich kwestii, żeby poradziła sobie sztuczna inteligencja.
Tak, dlatego nie mówię o całkowitym wyparciu tego zawodu. Miejmy nadzieję, że to prędko nie nastąpi, ale chodzi jednak o tutaj wspomaganiu właśnie prawników dokumentami generowanymi przez komputer.
Z tego, bardziej, co wiem, że tego prawa będzie coraz więcej, a nie coraz
będzie
mniej.
Będzie coraz więcej i tak naprawdę będzie coraz bardziej skomplikowane, chociażby załóżmy właśnie w tej sferze wynikającej z rozwoju przemysłu, bo to tak naprawdę będzie wkraczało. Prawo własności intelektualnej będzie wkraczało w coraz nowe obszary. Dojdzie do coraz większego styku właśnie jego chociażby z różnego rodzaju przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych. Dotyczącymi właśnie kwestii tego, że samodzielnie będziemy mogli w domu wydrukować sobie różnego rodzaju produkty.
No drony są dobrym przykładem tego, że prawo nie nadąża.
No prawo tutaj nie nadąża. Zdecydowanie to widzimy, że wszelkie te próby na razie są regulowane, ale to idzie bardzo powoli. W Stanach pojawiły się próby rejestrowania wszelkiego rodzaju dronów, co też wydaje się działaniem niezwykle karkołomnym.
No nie da się tego zrobić.
Nie da się, bo będą one latały nielegalnie. W Warszawie drony teoretycznie też nie powinny latać bez zezwolenia, jeśli latają na większą odległość, poza zasięgiem naszego wzroku, latają. Także technologia... I idzie do przodu tak szybko i powoduje tak duże zmiany właśnie w zakresie tego, jak żyjemy, ale powoduje też powstanie coraz to nowych obszarów właśnie, gdzie pojawiają się nie tylko kwestie prawne, ale i kwestie etyczne.
No
chociażby
tak.
Właśnie rozwój technologii genetycznych, które się pojawia, możliwość programowania genów naszego przyszłego dziecka, możliwość tak naprawdę wydłużania coraz bardziej naszego życia, walki o to życie w momencie, kiedy ono jest zagrożone. Tutaj pojawiają się pytania o kolejne granice i kiedy one zostają przekroczone. Także już gdzieś czytałam, że Peter Thiel chce stać się jedną z pierwszych osób nieśmiertelnych, dlatego bardzo właśnie też inwestuje w te badania genetyczne, które umożliwią komórkom tak naprawdę ten nieustanny rozwój bez obumierania. Do czego to doprowadzi za 5 lat? Na pewno jeszcze donikąd, ale za 20? Czy pojawi się pierwsza kategoria ludzi, którzy tak naprawdę są niezwykle długowieczni albo nieśmiertelni? Nie możemy tego wykluczyć.
No to jest na pewno wszystko zmierza w tą stronę. Byłem ostatnio na takim spotkaniu, które się nazywało Net Wtorek i tematem był transhumanizm. No niezwykle ciekawa prelekcja, rozmowy potem bardzo żywe. No i bardzo różne spojrzenia na to, jak będzie ta przyszłość wyglądać. No tutaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
Nie jesteśmy, ponieważ są to scenariusze zarówno, które są niezwykle optymistyczne, jak i scenariusze pesymistyczne, związane chociażby z zatruwaniem środowiska i postępującym globalnym ociepleniem.
Którą też wymieniłeś na początku.
Sztuczna inteligencja wydaje się niezwykle obiecującym rozwiązaniem, które ułatwi nam życie. Z drugiej strony, tak, i to o tym też ostrzega zarówno Elon Musk, jak i Stephen Hawking, że może nam się
więcej ich ostrzega, że to może być...
Grozi, że nam się wymknie spod kontroli i w tym momencie ryzyko byłoby zbyt duże. I tutaj też jest pytanie, czy w działaniach nad sztuczną inteligencją ktoś będzie w odpowiednim momencie w stanie powiedzieć stop, dalej nie idziemy, to
czy,
już
czy
jest...
da się w ogóle dalej nie iść, bo jeżeli ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i korzystać z tych wszystkich zasobów wiedzy, to może być tak w końcu, że ona jakby nie da nam po sobie poznać, że ona jest taka mądra i będzie po prostu rozwijać się po prostu cały czas. My nie będziemy sobie zdawać sprawy nawet z tego, jak ona jest bardzo rozwinięta.
Tak, ponieważ zauważmy, że tak naprawdę od jakiegoś czasu programy komputerowe nie tylko same się uczą metodą prób i błędów, ale są też w stanie generować sobie ciekawość. Jakby tą chęć, że jest przeszkoda, musimy nauczyć się, w jaki sposób ją ominąć. W tym momencie one przechwytują tak naprawdę, przejmują te cechy ludzkiego mózgu, które do tej pory nas wyróżniały. Bo to, co chociażby właśnie nas wyróżnia od świata zwierzęcego, jest to, że potrafimy kumulować tę wiedzę i ją przekazywać. I tutaj pojawia się dokładnie to samo. Tylko, że jest to w wypadku oprogramowania komputerowego.
Dorota, bardzo mi się dobrze z tobą rozmawia, natomiast obawiam się, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, a już się zbliżamy do godziny, ale skłoniłaś mnie do myśli, że powinienem chyba też nagrywać takie odcinki bardziej filozoficzne, żeby sobie pogadać.
Jak najbardziej. Ja myślę,
bo to też może być ciekawe.
Myślę, że to jest niezwykle ciekawe, bo tak naprawdę i technologia, i prawo są powiązane właśnie z tą sferą etyki, z tą sferą filozofii i wzrost inteligentnych urządzeń, inteligentnych maszyn będzie odzwierciedlał, raczej będzie wywierał coraz właśnie wielki wpływ na te kwestie etyczne, więc jak najbardziej rozmawiajmy i o filozofii.
Musimy kiedyś się umówić w takim razie na odcinek tego typu, no bo jest sporo kwestii, chociażby z samochodami autonomicznymi, że one będą decydować, kto umiera, czy...
Tak, standardowy kazus, tak? Tak, człowiek na torach, albo właśnie konieczność zjechania na chodnik. Oczywiście, albo z samej perspektywy prawnej też samoprowadzące samochody są niezwykle ciekawe, ponieważ tu się też pojawia ta kwestia odpowiedzialności. Czy jeśli samochód, w którym ja jestem, ale którym nie kieruję, uderzy kogoś i nie daj Boże zrobi temu komuś krzywdę, kto ponosi odpowiedzialność? Czy to
ja
jest...
to myślę, że będą abonamenty różnej wielkości potem w przyszłości, które będą oparte na ryzyku. Że jeżeli na przykład... chcesz mieć małe ryzyko śmierci w razie wypadku, to płacisz więcej. Jeżeli cię to nie obchodzi, bo i tak są samochody bardzo bezpieczne, no to płacisz mniej.
Albo jeszcze inaczej, Paweł, albo na przykład tak, że składka ubezpieczeniowa za samochody z danym oprogramowaniem muszą płacić więcej niż innym. Bo na przykład były badania, które stwierdziły, że, że są one mniej wiarygodne. Także...
Śmieszne badania, gdzieś czytałem, że samochody, które ulegają najmniej wypadkom, wiesz co je łączy? Kolor pomarańczowy.
Pomarańczowe,
kolor pomarańczowy,
karoserii?
Tak, karoserii, najmniej wypadkowe auta. Pewnie wynika to z preferencji wyboru pomarańczowego auta przez użytkowników albo coś w tym stylu, natomiast są takie badania.
A czy ja widziałam, że są badania, że najwięcej wypadków powodują osoby jeżdżące samochodem czerwonym. Także może jest to faktycznie jakaś zależność.
Coś w tym jest.
Coś w tym jest.
Dobra, dziękuję ci za rozmowę. Świetnie mi się z tobą rozmawiało. Słuchacze zapraszam do grupy Biznes i Technologie na Facebooku, dołączenia do grupy Polcaster, bo też taka jest. Pamiętajcie, żeby dać dużo gwiazdek w iTunesie, bo to pozwala utrzymać tam wysoką dyspozycję. Cześć Dorota.
Bardzo dziękuję, cześć Paweł i jak najbardziej zachęcam do kontaktu.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć.
Do zobaczenia.